Więc dzisiaj mamy kolejną lekcję pod tytułem Złe oko i dobre oko. Będziemy mówić o patrzeniu jeszcze znowu, kolejny raz. I sobie powiemy, co to znaczy złe oko, dobre oko. Jest kilka fragmentów w Piśmie Świętym, które używają tego stwierdzenia wprost. I omówimy je sobie i zobaczymy, o czym jest mowa. Czyli możemy zaczynać, tak?
Tak.
Dobrze. Więc pierwszy fragment, który przeczytamy sobie, jest w Księdze Przysłów, to jest 22 rozdział i werset 9.
Kto ma dobrotliwe oko, będzie błogosławiony, bo dzieli się z tym chlebem z ubogim.
Kto ma dobrotliwe oko, będzie błogosławiony, bo dzieli się z tym chlebem z ubogim. I zobaczcie jeszcze 11 rozdział Księgi Przysłów, 24-26. Co tam jest napisane?
Bo dzięki mądrej radzie.
Nie.
Chwileczkę. Rozdział 11, werset 24-26.
Jeden hojnie rozdaje, a jednak mu przybywa. Drugi nadmiarę skąpi, a ubożeje. Człowiek szczodry będzie bogatszy, a kto innych syci, sam też będzie nasycony. Kto zatrzymuje zboże, tego lud przeklnie, a błogosławieństwo będzie nad głową tego, który je sprzedaje.
Dobrze. Mamy tutaj takie dwa fragmenty i spójrzcie na rozdział 22. Kto ma dobrotliwe oko, będzie błogosławiony, bo dzieli się swym chlebem z ubogim. Czyli dzieli się chlebem z ubogim ten, kto ma dobrotliwe oko. Zgadza się? To jest bardzo ciekawe. Bo zauważcie, że kto się dzieli z ubogim? Jaki człowiek dzieli się z ubogim? Kto ma dobrotliwe oko? Czyli człowiek, który patrzy i lituje się. Lituje się. Lituje się, prawda? A ten drugi fragment, który przeczytaliśmy, mówi, że człowiek, który się dzieli, to będzie dla niego błogosławieństwem, jeśli się dzieli z innymi. Tak, że będzie błogosławiony. Więc dobre oko może być synonimem przychylności względem innych ludzi. Przyjaznym patrzeniem na świat. I może się objawiać hojnością i wspieraniem potrzebujących z tego, co się ma. Z tym zauważcie, że tutaj wspieranie jest połączone z dobrotliwym okiem. Ponieważ nie wspieranie świadczy o dobrym oku, a dobre oko objawia się wspieraniem. Bo to jest różnica. Rozumiecie ją, czy nie?
To może to dobre oko też dotyczy tylko patrzenia na świat.
No przecież powiedziałem.
Tak, znaczy w sensie, bo to gdzieś tam.
Ja to powiedziałem. To
tak.
Powtarzasz moje słowa.
Tak.
Następny fragment przeczytajmy, on troszeczkę wyjaśni więcej. Księga Przysłów, 23 rozdział. I przeczytajmy sobie od 1 do 8.
Gdy usiądziesz do posiłku z władcą, zważaj pilnie, co jest przed tobą i przyłóż nóż do gardła, jeśli jesteś łakomy. Nie pragnij jego przysmaków, bo to pokarm zwodniczy. Nie zabiegaj o bogactwo, porzuć swoją mądrość. Czy obrócisz swoje oczy na to, co jest niczym? Bo bogactwa robią sobie skrzydła i ulatują do nieba jak orzeł. Nie jedz chleba człowieka, który ma złe oko, ani nie pożądaj jego przysmaków. Bo jak myśli w swym sercu, taki on jest. Jedz i pij, mówi do ciebie, ale jego serce nie jest z tobą. Kęs, który zjadłeś, zwrócisz i utracisz swoje wdzięczne słowa.
I tu mamy złe oko. I zobaczcie, czym się charakteryzuje postawa człowieka, o którym jest napisane, że ma złe oko.
Przede wszystkim on nie jest jakby z tym drugim człowiekiem.
Słucham?
Nie jest tym drugim człowiekiem, w sensie tak, tak to rozumiem, że jego myśli nie są...
Dobre oko. Z Przysłów 22:9. To jest człowiek przychylny i ta przychylność objawia się wsparciem. On pomaga, bo ma dobrotliwe oko.
A ten mówi ustami jedzie.
A ten mówi, czyli tamten hojny jest. Czy ten też jest hojny? No jest. Jest hojny. Siedzisz przy stole człowieka, zastawił przed tobą stół, mówi jedz, pij. Jest hojny czy nie jest?
Jest, ale nie jest szczerze hojny.
Jest hojny. Jeżeli posadzi was ktoś przy stole i da wam czego dusza zapragnie i powie jedz, pij, to będziecie wiedzieli, że jest hojny, bo do serca mu nie zajrzycie. Nie jesteście w stanie czytać myśli ludzkich. To Salomon, mędrzec, mówi pewne przysłowie, żeby zobaczyć, że zderzamy się z różnymi sytuacjami w życiu. Zderzamy się z sytuacjami, w których człowiek jest hojny, i drugi jest hojny. Tylko, że nie możemy ocenić, czym jest ta hojność, dopóki nie poznamy zamierzeń tego człowieka. Czy jego hojność jest wynikiem tego, że on ma dobre intencje wobec nas? Czy on jest hojny, bo ma dobre intencje wobec siebie? Człowiek może być hojny, bo jest samolubem i chce coś osiągnąć. I człowiek jest hojny, bo jest przyjazny temu, którego gości. Ten, który jest hojny, bo jest przyjazny, będzie tym, który ma dobrotliwe oko. Ten, który ma złe oko, również jest hojny, ale on ma w zanadrzu złe myśli o tobie. I ty się najesz, a on ci potem każe zwrócić to 3 razy, bo chce coś od ciebie. Ja cię ugościłem, to teraz ty mnie ogość. Dałem ci obiad, to ty mi teraz załatw jakąś sprawę. I nagle się okazuje, że jesteś w pułapce tego człowieka.
I to nie było bezinteresowne.
Więc hojność hojności nierówna. Jeden przez hojność chce sobie kupić człowieka, a drugi jest hojny i nic w zamian nie chce. Ale dopóki nie poznasz zamysłów tego człowieka, patrząc na ich zachowanie, określisz ich jednakowo. I to jest właśnie to niebezpieczeństwo. Tego Pismo Święte nas uczy, między innymi Pismo Święte, bo i nie tylko Pismo Święte, ale inne mądrości ludzkie też, niekoniecznie pochodzące z Pisma Świętego, też tak mówią. Natomiast Pismo Święte, jeżeli się zbiega z czymś tam jeszcze, no to jest ku dobremu temu, co jeszcze mówi. Natomiast Pismo Święte jest wyznacznikiem pewnych rzeczy, bo jest mądrością Boga. I teraz dobre oko to jest synonim przychylności względem innych ludzi. Przyjazne patrzenie na świat objawia się między innymi hojnością i wspieraniem potrzebujących z tego, co się ma. A złe oko to jest synonim skąpstwa, zazdrości, innymi słowy zazdrości, nieprzyjazne patrzenie na świat i ludzi z perspektywy własnych korzyści. Pozorna hojność jest narzędziem do wzbogacenia się kosztem gościa. On mówi, oddasz wszystko i jeszcze więcej. Oddasz wszystko i jeszcze więcej. Zrób mi przysługę. Pomóż mi. Dobrze. Zrobię ci tą przysługę, ale masz u mnie dług wdzięczności. Mam u ciebie dług. Dobrze, przypomnę ci. I przychodzi chwila, która najmniej nam odpowiada. I ktoś mówi, słuchaj, pamiętasz? Pamiętasz? To teraz ty mi pomóż. Czy to jest jasne na razie?
Tak.
Księga Przysłów 28-22.
Kto chce szybko się wzbogacić, ma złe oko, a nie wie, że przyjdzie na niego bieda.
Kto chce szybko się wzbogacić, ma złe oko, ale nie wie, że przyjdzie na niego bieda. Kto chce szybko się wzbogacić, ten ma złe oko. Czyli chęć szybkiego wzbogacenia się jest dowodem na to, że się ma
złe oko.
Tak. Bo człowiek chce się szybko wzbogacić, często kosztem innych.
Z chciwość.
Chciwość. Skąpiec, człowiek chciwy, chce się szybko wzbogacić, ale nie wie, że przyjdzie na niego bieda. Złe oko to jest sposób patrzenia na świat. Ludzie po trupach, jak to się mówi, przenośni, chcą się wzbogacić, chcą do czegoś dojść i robią to kosztem innym. Demolują świat dookoła siebie. Niszczą ludzi, niszczą relacje rodzinne, przyjaźnie, bo chcą się za wszelką cenę wzbogacić, wywindować się, jak to się mówi. I Słowo Boże ostrzega, że jest taka chęć, jest przejawem tego, że masz pewien sposób patrzenia na świat, który Słowo Boże nazywa złym okiem. Czyli dobre oko i złe oko jest sposobem patrzenia na świat. A przejawia się różnymi zachowaniami. Tak jak wielokrotnie to powtarzam. Człowiek coś myśli i to zaczyna być widać. Nie jest tak, że człowiek myśli dobrze, a robi źle. Myśli dobrze, ma dobre pragnienia, żyje odwrotnie do tego, co mówi. Zawsze są przejawy pewnego patrzenia na świat, życia, myślenia, poglądów. One też mają swój wymiar praktyczny. Wszystkie poglądy są bezpieczne, dopóki są nie przejawiają się w czynie, one niegroźne są. Gdyby ludzie tylko myśleli, a nie robili tak, jak myślą, to nie byłoby tylu nieszczęść. Natomiast ludzie, którzy źle myślą, źle robią. A jak źle robią, to często się to odbija na innych ludziach, na świecie, który ich otacza. Więc skąpiec jest tym, który chce się szybko wzbogacić. I to jest taka postawa, takie myślenie jest znamieniem tego, że się ma złe oko. I przejdźmy teraz do dwóch fragmentów z Ewangelii. Jeden jest w Ewangelii Mateusza zapisany, a drugi w Ewangelii Łukasza. Jest to najwyraźniej ta sama historia, chociaż może nie, ale wydaje mi się, że gdzie Pan Jezus dość obszernie wyjaśnia kwestię właśnie tego złego i dobrego oka.
Mateusza.
Najpierw Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. XIX-24.
Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest szczere, całe twoje ciało będzie pełne światła. Jeśli zaś twoje oko jest złe, całe twoje ciało będzie pełne ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie? Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
Już. Dobrze. 22 werset. Od 19 do 24. Proszę bardzo. Pan Jezus mówi, że... Co Pan Jezus mówi w kontekście z tego nauczania, które tutaj ma? Światłem ciała jest oko, tak? Światłem ciała jest oko. Jeśli twoje oko jest złe, to co?
Całe ciało będzie pełne ciemności.
Złe oko to jest jakie oko?
Skąpe.
Ciemne. Światłem ciała jest oko. Jeżeli twoje oko jest złe, całe ciało będzie w ciemności, tak? Dalej co mówi? Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jaka będzie? Zagadkowe słowa, prawda? Zagadkowe słowa. Przeczytajmy jeszcze jeden fragment i połączymy je razem i spróbujemy odpowiedzieć sobie, wyjaśnić sobie te zagadkowe słowa. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. 33 do 36.
Świecy i nie stawia jej w ukryciu, ani pod naczyniem, ale na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest szczere, to i całe twoje ciało będzie pełne światła, a jeśli jest złe, to i twoje ciało będzie pełne ciemności. Uważaj więc, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Jeśli zatem całe twoje ciało będzie pełne światła, nie mając w sobie żadnej ciemnej cząstki, całe będzie tak pełne światła, jak gdy świeca oświetla cię swoim blaskiem.
Tak. Jaśniej trochę? Tak, jaśniej? To proszę bardzo.
Tutaj mam już tak... Przepraszam, że się wyrwałam.
No, jak jaśniej, to tłumacz. Słuchajcie, ja musiałem to przeczytać 10 razy.
Ja za pierwszym też.
Żeby choć trochę załapać, o co chodzi. I podziwiam tych, którzy po jednym przeczytaniu już rozumieją.
I czy tam chodzi o to? To jest no. Odwołanie się też do tych, do Księgi Przysłów, tak? Też, o tej światłości, tak? To jest nawiązanie, że szczerość i światłość no, są takie połączone, tak? Wręcz, prawda? To znaczy jakby to z sobą się. Znaczy jak to powiedzieć ładnie. Czy jak to w ogóle powiedzieć, tak? Że szczerość, znaczy to wynika z tego światła, tak? Z tego. Nie wiem. Znaczy,
no to poczekaj, może ja spróbuję wytłumaczyć, a ty posłuchaj.
Troszkę, no.
Dobra? Po kolei. Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu pod naczyniem, na świeczniku. Czyli świeca rozświetla pomieszczenie. Ona świeci i rozświetla pomieszczenie. Ale jeśli świeca się pali, a ty ją przykryjesz, ona nie przestaje się świecić. Ona przykrywasz ją czymś. to twoje światło czym się staje? Rozumiecie, kiedy światło staje się... Bo jak światło może stać się ciemnością, skoro jest światłem? Więc trzeba połączyć te dwa fragmenty i zrozumieć, co Pan Jezus tłumaczy. Jest światło i ono jest światłem, rozświetla wtedy, kiedy nic go nie zakrywa. Świeca się pali i rozświetla pomieszczenie. Ale Pan Jezus mówi, wystarczy tą świecę palącą się przykryć. I to, co jest w środku tam, ona będzie rozświetlać ten garneczek, którym to przykryjesz. Ale to nie jest jej zadanie. Ona nie rozświetla pomieszczenia. Dlaczego? Bo przykryta została. I nagle to światło staje się ciemnością. W ten sposób światło staje się ciemnością. Kiedy ty zakrywasz to światło, które jest. Zapal żarówkę. Dla nas jaśniejsze. Żyjemy w świecie zelektryfikowanym. Zapal żarówkę. Ona świeci i teraz zakryj ją czymś. Nagle zrobi się ciemno w pomieszczeniu. Tam wewnątrz będzie jasno, ale w pomieszczeniu to światło stało się ciemnością. O to chodzi w tym. Kiedy już rozumiemy, co to znaczy, że światło może stać się ciemnością, możemy przejść dalej. Bo dopóki nie zrozumiemy, co to znaczy, że światło może być ciemnością, to nie zrozumiemy dalej wywodu, nic nie zrozumiemy. I czytamy dalej. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest szczere, to co?
Całe twoje ciało będzie pełne światła.
Co to znaczy, że oko jest szczere? Teraz mamy podobieństwo świecy i pomieszczenia i klosza, tak? Co to znaczy, że jeśli twoje oko jest szczere, światłem ciała jest oko, czyli oko jest świecą. I teraz tak, jeśli twoje oko jest szczere, to co?
Wszystko będzie
świetne. Całe twoje ciało jest jasne, czyli co to znaczy, że oko jest szczere?
Przychylne.
To znaczy, że nie jest niczym przykryte. Szczere oko to jest te, które rozświetla ciało. Czyli szczerość jest tym, co nie pozwala, żeby światło zostało stłumione. Oko jest, widzimy. Oczy nasze patrzą, nie jesteśmy ślepi, patrzymy. I teraz to, co widzimy, oddziaływuje na nas. To, co widzimy, oddziaływuje na nas w różny sposób. Prawda? Patrzymy na coś, może nas to litować, możemy się litować na przykład, możemy mieć dobre myśli o tym, co widzimy, a możemy to, na to patrzeć negatywnie. Możemy widzieć człowieka potrzebującego pomocy i chcieć mu pomóc, a możemy patrzeć, jak go wykorzystać w jego ciężkich sytuacji. Albo mamy dobrotliwe oko, albo mamy złe oko. I teraz, jeśli my mamy dobrotliwe oko, to nasze wnętrze, nasze ciało będzie jasne, ponieważ my mamy właściwy sposób patrzenia na świat. My mamy właściwą postawę i używamy naszych oczu podług naszej postawy serca, jaką mamy. I dlatego Pan Jezus mówi, jeśli twoje oko jest szczere, to całe ciało jest pełne światła. Ale jeśli jest złe, to co twoje ciało?
Będzie
pełne ciemności. Twoje oko widzi. Ale ty przez swój sposób myślenia i patrzenia sprawiasz, że twoje ciało nie będzie rozświetlone. Można patrzeć na świat przyjaźnie, tak jak ten z przypowieści, którego przejawem tego patrzenia na świat jest dobre myślenie o ludziach, o świecie, chęć pomocy. Taki przyjazny stosunek do otoczenia. I wtedy to wpływa na całego człowieka. Całe nasze życie, cała nasza postawa, wszystko co robimy będzie nacechowane tym właśnie światłem. Ale jeżeli jesteśmy samolubni, zapatrzeni w siebie, szukający tylko własnej korzyści, to my patrzymy na świat z tej perspektywy. I jeżeli tak patrzymy, Pan Jezus mówi, to całe twoje ciało jest ciemne, ponieważ twoje oko nie rozświetla, twoje oko zostało zasłonięte, tak jak ta świeca. Ono nie daje światła, ono jest, ale nie ma z niego pożytku. I czytamy dalej. Jeśli zatem uważaj więc, aby światło, które jest w tobie, nie stało się ciemnością. Patrz, żebyś, mając dobrą postawę, nie zmienił jej w złą. Pamiętajmy o kontekście, ponieważ Pan Jezus mówił do ludzi, którzy mieli o Nim różne myślenie, którzy dostrzegali to, jakim jest, albo takich, którzy szukali w Nim tylko złych rzeczy. To też jest kontekst. Uważaj więc, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Żebyś nie miał postawy człowieka zapatrzonego w siebie, bo wtedy będziesz, świat stanie się twoim nieprzyjacielem. Ludzie dookoła, wszystko będzie twoim, to będzie wszystko, co cię otacza, będzie twoim wrogiem. Dlaczego? Bo będziesz miał taką postawę oblężonej twierdzy, jak to się mówi dzisiaj tak popularnie. Że będziesz cały czas uważał, że tylko ty i wszyscy są przeciwko tobie. A to jest nieprawda. Dalej zobaczcie. Jeśli zatem całe twoje ciało będzie pełne światła, nie mając w sobie żadnej ciemnej cząstki, całe będzie pełne światło, jak gdyby świeca oświetlała cię swoim blaskiem. Jeżeli twoje ciało dzięki rozświetleniu oka, bo oko rozświetla ciało, Pan Jezus wcześniej mówi. Jeżeli będzie rozświetlone, będzie pełne światła, nie będzie w nim żadnej cząstki, to będziesz jak pomieszczenie, które świeca rozświetla swoim blaskiem. Czyli innymi słowy, twoje oko jest świecą, która rozświetla twoje całe wnętrze, twojego całego człowieka, twoje ciało, ale pod warunkiem, że to jest dobre oko, a nie złe. Przychylne oko, a nie złe. Czyli patrzymy na świat, widzimy świat i teraz pytanie, jak my patrzymy na świat? Czy przez pryzmat siebie i swoich prywatnych korzyści, czy przez pryzmat przyjaźni do świata. Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, spotkał się z potężną dawką ostracyzmu, odrzucenia, obrażania. Czy to zmieniło postawę Pana Jezusa wobec ludzi, którzy Go otaczali? Zrezygnował?
Nie.
Nie. Dał nam przykład. O tym mówi Pan Jezus.
Dał nam przykład.
Jezus jest najlepszym przykładem człowieka, który miał dobre oko. To, co mówię, nie oznacza, że nie uważam, że Pan Jezus był Bogiem. Skrót myślowy. Ale Jego postawa jako człowieka, tak, pokazywała, jak żyć, jak pokazać w swoim życiu, że się ma dobre oko. A ludzie często, którzy go otaczali, faryzeusze, którzy go odrzucali, byli ludźmi, którzy byli tymi, którzy mieli złe oko. Ludźmi, którzy patrzyli na świat przez pryzmat własnych korzyści. I co z tego, że oni mieli oczy, jak te oczy były oddzielone, tak w przenośni oddzielone, nie pozwalały, żeby ciało było rozświetlone. Oczywiście oko nie myśli, to jest metafora, to jest pewien porównanie, tak? Ale ono jest bardzo charakterystyczne. To, jak patrzymy na świat, odbija się na tym, jacy jesteśmy cali. Jak patrzymy na świat? Podsumujmy. Szczerość, a nie zazdrość. Hojność, a nie skąpstwo, rozświetla wnętrze całego człowieka. Jeśli troska codziennego dnia sprawia, że zaczynamy myśleć o sobie, gdy się temu poddajemy, stajemy się człowiekiem samolubnym, zabiegającym wyłącznie o własny, teraźniejszy byt. Dlatego Pan Jezus mówi, nie troszczcie się, bo to wam zabierze perspektywę patrzenia na świat. Skupicie się tylko na tym, co tu i teraz i na tym, żeby zabezpieczyć swój byt. Zapominając o tym, że Bóg się jeszcze o was troszczy. Żeby was codzienność i te takie rzeczy bardzo takie codzienne nie przytłumiły, żeby nie zmieniły waszego patrzenia na świat. Otwartego, przyjaznego. To nie oznacza, że się pochwali wszystko, co jest złe na tym świecie, tak? Ale przyjazne, błogosławienie ludzi, a nie ich przeklinanie. Życzenie im dobrze, a nie źle. Szczere oko to przychylność do innych ludzi. Dostrzeganie potrzeb innych. Gotowość do niesienia pomocy, wsparcia. Taka postawa sprawia, że całe postępowanie człowieka będzie nacechowane przychylnością. To będzie przejaw tego, że on jest przychylny. Jeśli człowiek jest negatywnie nastawiony do świata, do potrzeb innych ludzi, jest samolubny, to jego oko jest złe. Takie patrzenie na innych sprawia, że jest negatywnie nastawiony do wszystkich, nacechowany negatywnie. Życie takiego człowieka to ciemność, bo patrzy przez świat przez złym okiem. I jego wnętrze będzie ciemne. Czy jasne?
Jasne.
Wykład? Możecie się z tym bardziej lub mniej zgodzić. Możecie się z tym zgodzić albo nie zgodzić. Natomiast połączyłem to, co jest w przysłowiach, z tym, co jest w Ewangeliach. Że Pan Jezus o tym mówiąc zaczerpnął z mądrości Księgi Salomona. Czy macie jeszcze jakieś spostrzeżenia, coś chcielibyście dodać do tego?
To jedno i drugie wydaje sobie właściwe owoce. To oko jasne i oko ciemne. I ono wydaje, tam tu nie ma żadnej próżni. Tu nie ma nic coś takiego, co nie odbija się na życiu. Wydaje te owoce i te owoce są dobre lub złe. I coraz bardziej człowieka pogrążają lub ten człowiek po prostu jest, jaki jest. Przyjazny innym. Szczerość.
Też bardzo się pokrywa to wszystko, jak Jezus tak postępuje z Bogiem. Znaczy z Bogiem, bo jest Bogiem, no nie tylko w sensie jakby z tym Starym Testamentem. Takim Bogiem dobrym też, miłosiernym. Tak sobie teraz pomyślałam, jak to jest takie bardzo, jak to się łączy, tak? Właśnie.
Wnioski. Dobre oko, przychylność, łatwiej żyć. Łatwiej jest żyć człowiekowi, który jest przychylny wobec otoczenia. Łatwiej mu jest żyć. Złe oko. To życie pełne podejrzeń i trosk o siebie. Hania napisała chytrość i zazdrość. Tak, chytry i zazdrosny, skąpy, samolub, który daje, aby wziąć dwa razy więcej. On da. Ale nie po to, żeby mieć mniej, a po to, żeby mieć więcej. Przypomniała mi się historia z Księgi Rut. Kiedy
Boaz,
tak, on był drugi w kolejce do tego wykupienia majątku Noemi, był bliżej ktoś jego, bliżej spokrewniony. I on wyszedł z założenia, że jemu to się nie opłaca. Ponieważ oczywiście on by nabył tą ziemię i korzystałby z niej, ale potem musiałby to wszystko oddać. I on doszedł do wniosku, że mu się to kompletnie nie opłaca. Bo teraz musiałby kupić tą ziemię, a potem ją oddać za darmo. Nie liczył tego, że on będzie korzystał z tej ziemi w międzyczasie, ale jemu to było nieopłacalne. Czyli on, oczywiście on mógłby pomóc, ale gdyby miał z tego korzyść. A w momencie, kiedy widział, że ponosi stratę, już ta pomoc była mu nie na rękę. A Boaz nie patrzył na to. I Boaz jest moim zdaniem w jakimś zakresie też osobą, która miała właśnie dobre oko. Nie oceniam całego jego życia, choć ta historia z księgi Rut pokazuje, że był to człowiek szlachetny i nie tylko w tej jednej konkretnej sytuacji, ale tam się więcej rzeczy działo. Natomiast to był człowiek, który właśnie miał dobre oko. On przyjaźnie patrzył na świat. On pozwalał, żeby biedni się pożywili w czasie żniwa. On specjalnie kazał, żeby nie ścinali do końca. Mógł, ale nie robił tego. To był człowiek dobrze patrzący na świat, przyjazny ludziom. Nie był człowiekiem skąpym. Nie był człowiekiem zapatrzonym w siebie. Przychylny, daje i ma z tego radość. Daje i ma z tego radość. Mam taki wniosek, przychylny nie bogaci się na obojętności względem nieszczęścia innych. Albo wykorzystując nieszczęście innych. Człowiek przychylny tak nie robi. Ale człowiek, który ma złe oko, jak najbardziej. Często jest tak, że ludzie się bogacą na nieszczęściu innych. Ludzie się na przykład potrafią bogacić na wojnie. Na nieszczęściu innych żerując. Jest mi bardzo bliski przykład Shoah na terenach Polski. Kiedy Żydzi płacili ogromne pieniądze za to, że ich ukrywano. Niewspółmierne do tego, co ci ludzie w zamian im oferowali. To jest właśnie taki przykład złego oka. Tego, że ktoś się bogacił, nic prawie nie dając w zamian. Płać mi, a ja cię nie wydam. Bo byli ludzie, którzy pomagali materialnie i potrzebowali środków na to. Też nie oceniam tego, to nie da się tego ocenić tak zero-jedynkowo. Były różne sytuacje, ale często było tak, że ludzie się bogacili na nieszczęściu innych. Ludzie, którzy się bogacą na produkcji broni, najbardziej bogacą się w czasie wojny. Ale broń, którą produkują, powoduje śmierć setek tysięcy ludzi. I wiele takich przykładów jest, kiedy ludzie się bogacą na nieszczęściu innych. Mam jeszcze parę w zanadrzu przykładów, ale pozostawię je. To, jak patrzysz na świat, odbija się w tobie całym. Ponieważ to, jak patrzymy na świat, widać w naszym życiu. Nie mylić przychylności z lekkomyślnością i głupkowatym życiem. Można być człowiekiem ostrożnym, zapobiegliwym, rozważnym, a jednocześnie przychylnie patrzącym na świat. A można być roześmianym, radosnym, infantylnym samolubem. I moja przyjazność do ludzi wtedy nie będzie wynikała z mojej przyjaźni do ludzi, tylko z tego, że ich los jest mi obojętny. Mam to w nosie i jestem szczęśliwy. Natomiast obojętność wobec innych nie jest przejawem dobrego oka, a złego. I to trzeba zrozumieć. Obojętność sprawia, że zawsze nam dobrze. Byle nam było dobrze. Rozczulamy się nad kimś, ale jest to powierzchowne. Odchodzimy i zostawiamy sprawę. Natomiast inny jest człowiek, który ma dobre oko. Więc nie należy pewnych rzeczy mylić. Jeśli nie patrzysz przychylnie na ludzi, w końcu zamkniesz oczy na wszystko oprócz siebie. I ogarnie cię ciemność. Macie jeszcze jakieś wnioski? Więc zastosowanie. Jakim okiem patrzę na świat i ludzi? Okej.
Tylko jedno?
Słucham? Jedno.
Ale konkretnie.
Tylko, że wydaje mi się, że warto się zastanowić dłużej, zanim się odpowie na to pytanie. Czasami może być 5 pytań, na które można odpowiedzieć szybko, a czasami może być jedno pytanie, na które się nie da odpowiedzieć od razu. I wydaje mi się, że te pytanie, które zadałem teraz na zastosowanie, jest takim pytaniem, na które uważam, że nie da się odpowiedzieć od razu.
Zgadzam się.
Wydaje mi się, że nawet godzina myślenia nie wystarczy. Dlatego jedno.
Dobrze.
Bo jest materiał do przemyślenia na dłużej. I jeżeli wszystko, to ja dziękuję za uwagę i proponuję, żeby się pomodlić.
Dziękuję.